Raport z Kijowa. Drugi dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Z Warszawy wita się Paweł Bobołowicz, naszą audycję realizuje Dominika Borcz. Prezydenci Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski wzięli udział w ekumenicznej modlitwie w katedrze świętych apostołów Piotra i Pawła w Łódzku. W katedrze została również odprawiona msza żałobna ku czci ofiar tragedii wołyńskiej. W modlitwie wzięli udział chrześcijańscy przywódcy duchowi Ukrainy i Polski. Po mszy prezydenci nie wydawali publicznych oświadczeń, ale zamieścili identyczne komunikaty na Twitterze. Razem oddajemy hołd wszystkim niewinnym ofiarom Wołynia. Pamięć nas łączy, razem jesteśmy silniejsi. Nie padły też żadne deklaracje dotyczące ekshumacji. Rosjanie zaatakowali miasto Orichiv na obwodzie zaporowskim. Uderzyli w dzielnicę mieszkaniową kierowaną bombą powietrzną podczas dostarczania pomocy humanitarnej. Zginęły 4 osoby, 13 osób trafiło do szpitala. Dowódcy Azowstalu, którzy wrócili na Ukrainę z Turcji, planują powrót na front, tak oświadczył dowódca pułku Azow Denis Prokopenko. Na pewno powiemy swoje słowo w walce, powiedział. W sobotę 5 internowanych dowódców, którzy bronili Azowstalu w Mariupolu, wróciło na Ukrainę z Turcji, gdzie przebywali po zwolnieniu z rosyjskiej niewoli. Z tego powodu Kreml oskarżył Ankarę i Kijów o łamanie umów o wymianie. Jeńców z Turcji wywiózł prezydent Ukrainy, który następnie przez Lwów przybył do Łódzka na spotkanie z prezydentem Dudą i by wziąć udział w modlitwie ekumenicznej. Od początku ofensywy siły zbrojne Ukrainy wyzwoliły spod okupacji 169 km kwadratowych na kierunkach melitopolskim i berdiańskim. Jest to prawie równe powierzchni Odessy, poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. My teraz za chwilę pewnie przeniesiemy się na Wołyń, czekamy na połączenie, będziemy rozmawiali z wicemarszałek Gosiewską. Zaraz spróbujemy to zrobić, chociaż mamy drobny problem z połączeniem, ale już próbujemy przez naszego realizatora, przez Dominikę odzyskać połączenie. Być może uda nam się przez WhatsApp, podpowiem naszemu realizatorowi, taką informację dostałem, że należałoby spróbować się połączyć. Jeżeli nam się to nie udaje, a mieliśmy oczywiście rozmawiać o tym, co wydarzyło się wczoraj w Łódzku, bo w tych uroczystościach wicemarszałek Gosiewska wzięła udział i wciąż przebywa na Wołyniu. Zresztą od kilku dni wicemarszałek Gosiewska przebywa na Wołyniu, gdzie jeździ tym strasznym, dramatycznym szlakiem miejscowości, które albo już nie istnieją, albo w których pamięć o Polakach, którzy tam mieszkali, przepadła razem z miejscami, o miejscach pochówków. Wicemarszałek Gosiewska dociera do tych miejsc, składa tam kwiaty. Razem z towarzyszącym księdzem i delegacją zmawiana jest modlitwa. Już mam sygnał od Dominiki, która realizuje naszą audycję, że udało nam się połączyć z Wołyniem, gdzie przebywa wicemarszałek Gosiewska. Dzień dobry, pani marszałek.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Baliśmy się, że to połączenie będzie ciężkie albo utrudnione, bo pani marszałek jest teraz nie już w Łódzku, gdzie jeszcze wczoraj się widzieliśmy, ale jest pani teraz jeszcze dalej na Wołyniu, w miejscu, które jest jednym z najbardziej tragicznych symboli tego, co działo się w 1943 roku.
Tak, dokładnie. No 80 lat temu w tym miejscu. Jesteśmy w Kisielinie. To kolejny etap naszej wołyńskiej pielgrzymki. Jesteśmy w kościele, w którym to się działo. W kościele, w którym właśnie 11 w niedzielę zgromadzili się mieszkańcy Kisielina na nabożeństwie, gdzie zostali otoczeni, gdzie większość z nich została po prostu wymordowana. To było kiedyś miasteczko. Tu pięknie żyli Polacy, Ukraińcy, Czesi, Żydzi w przyjaźni. Tu jadąc do Kisielina oglądałam niegdyś zrobiony film dokumentalny o tym miejscu z udziałem państwa dębskich. Film Było sobie miasteczko. Taki tytuł, który pokazuje, jak tu kiedyś żyli ludzie, jak dobrze się żyło w tym miejscu, jak wszyscy sobie pomagali, jaka była życzliwość. A potem nagle jednego dnia doszło do takich dramatycznych scen. Ludzie, którzy się ubronili tutaj, uciekli na teren klasztoru, w części przeżyli. Ci, którzy się poddali, zostali zamordowani. Ciężko jest mówić spokojnie o tych wydarzeniach. Moi pielgrzymce towarzyszą kapłani i modlimy się i próbujemy odmodlić to zło. No bez modlitwy tu nie wyobrażam sobie zmierzyć się z tym, co się działo. To jest właśnie pielgrzymowanie bez złości. Czytam też po drodze różnego rodzaju wspomnienia, dramatyczne opisy tych zbrodni, no zbrodni ludobójstwa, jakie miały miejsce na Wołyniu, ale co jest istotne, w każdym z tych wspomnień jest mowa o dobrych postawach, o tych sprawiedliwych. Każde to wspomnienie było możliwe tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś kogoś uratował, ryzykując własnym życiem. I na tym musimy budować pojednanie, właśnie na tych dobrych, sprawiedliwych ludziach, którzy zachowali się jak trzeba, ryzykując życie własne i życie rodziny, ratując Polaków.
Pani marszałek, do kwestii pojednania za chwilę będę chciał przejść też przechodząc do tego wydarzenia, w którym wczoraj pani brała udział w Łódzku, ale to nie jest pani pierwszy przejazd przez Wołyń. Ten trwa od piątku, ale pani co roku odwiedza Wołyń, Galicję Wschodnią, te tragiczne miejsca i w tych miejscach nie tylko pani czyta wspomnienia, ale przecież pani się spotyka zapewne z żyjącymi mieszkańcami, z tymi osobami, które tam są. Jakie są kontakty z tą miejscową ludnością, z Ukraińcami, którzy na tych terenach pozostali, czy też na te tereny przyjechali?
Możemy zauważyć, że w ostatnim okresie tej wojny dramatycznej, toczącej się na ziemiach ukraińskich, zmieniło się bardzo wiele. Ludzie nie boją się już o tym mówić. Lokalni samorządowcy wspólnie z nami składają kwiaty w tych miejscach i są otwarci na rozmowę i poznają sami często dopiero te historie tych dramatycznych dni tej ziemi i dokonanych zbrodni. My rozmawiając ze stroną ukraińską musimy rozmawiać z dużą wrażliwością, bo to nie jest łatwo zmierzyć się z dramatem, tragedią wyrządzoną przez przedstawicieli własnego narodu. To nie jest proste. I dlatego ten dialog trzeba prowadzić z wyczuciem, bez złości, bez nienawiści, którą w niektórych środowiskach obserwujemy, którą widzieliśmy kilka dni temu pod archikatedrą w Warszawie. Nie, to nie jest ta droga. Jesteśmy wierzący, przyznajemy się do wiary w Pana Boga, odmawiamy Ojcze Nasz. To zobowiązuje. To po prostu zobowiązuje do tego, by do drugiego człowieka podchodzić z szacunkiem i by wybaczać, bo sami nie jesteśmy bez winy.
Gdy pani o tym opowiada, widzę te ruiny w Kisielinie. Byłem tam wielokrotnie. Słyszeliśmy w tle tej rozmowy, słyszeliśmy koguta, słyszymy szum wiatru. W jaki sposób myślę, że uczestniczymy w tej pielgrzymce, jak pani to nazwała, do tych miejsc. Ale wczoraj miałem okazję obserwować też panią marszałek w katedrze łódzkiej, gdzie dokonał się właśnie, co się dokonało, czego byliśmy świadkiem, czy wydarzyło się w katedrze łódzkiej, w której byli też prezydenci Polski i Ukrainy i zwierzchnicy kościołów chrześcijańskich Polski i Ukrainy, co się właściwie tam wydarzyło, jak pani marszałek to postrzega?
No właśnie to jest dokładnie ta droga, o której mówiłam, droga już na szczeblu wysokim politycznym realizowana, czyli spotkanie dwóch prezydentów w katedrze, wspólna modlitwa w obecności zwierzchników wszystkich kościołów ukraińskich i to symboliczne znicze ustawione wśród krzyży wołyńskich. symbolika, ale to jest to gest, ale to jest też nadzieja na zrozumienie po drugiej stronie, bo rzecz zawieszała się, zatrzymywała się w związku z brakiem zrozumienia. Myślę, że to zrozumienie już jest, zrozumienie też tego, co się wydarzyło i naszych w tym zakresie oczekiwań, bo my po prostu chcemy tylko stanięcia w prawdzie i doczekania się godnych pochówków, identyfikacji. I chodzi o to tylko, żeby strona ukraińska po prostu tych rzeczy przestała się obawiać, by zrozumiała to, że zmarłym, tym, którzy zginęli, pamięć, pochówek, poświęcona ziemia po prostu się należy. I te wczorajsze sceny, które widzieliśmy, wskazują na to, że jest to porozumienie. Czekamy teraz oczywiście na wypełnienie naszych oczekiwań, czyli właśnie pełne zgody na ekshumację i to, żeby to się zaczęło wreszcie dziać.
A jak długo możemy czekać, pani marszałek? Jak pani sądzi, czy być może pani wie, czy strona ukraińska taką decyzję podjęła, a może podejmie?
Panie redaktorze, ja czekam. Nie jestem od ogłaszania takich decyzji, nie ja je podejmuję. One są niezbędne. Mam nadzieję, że lada moment się o nich dowiemy i rozpoczniemy pracę. My podchodzimy też do tego wszystkiego z dużym zrozumieniem. Ukraina toczy wojnę. Broni również nas przed tym barbarzyństwem, które płynie z Moskwy. Przelewają Ukraińcy krew również w naszym imieniu, walcząc o podstawowe wartości. My to wiemy. My wspieramy Ukrainę w każdym aspekcie tej wojny. Również w najbliższych dniach w Wilnie będziemy walczyć o należyte potraktowanie Ukrainy w kontekście wyznaczenia już bardzo konkretnych działań, by Ukraina znalazła się w strukturach w NATO. Natomiast potrzebujemy równolegle działań, decyzji ze strony ukraińskiej. My jesteśmy gotowi. IPN, Instytut Pamięci Narodowej jest gotowy, ma określone miejsca, ma miejsca przebadane, by dokonać już konkretnych działań, które sprawią, że zmarli odzyskają godność po prostu.
Wczoraj pani marszałek siedziała w katedrze obok prezydenta Andrzeja Dudy. W katedrze panowała atmosfera skupienia, zadumy, a przed katedrą ludzie bardzo entuzjastycznie witali państwa jako przedstawicieli państwa polskiego, ale nie unikali też tych tematów wołyńskich. Pozwolę się podzielić osobistą, też takim osobistym wrażeniem. Wydawało mi się, że doświadczamy czegoś wielkiego w tym momencie i że właśnie coś ważnego się wydarzyło w kwestiach pamięci historycznej, kwestiach też zrozumienia przez Ukraińców bólu polskiego, jeśli chodzi o zbrodnię wołyńską, ale gdy otworzyłem polskie media i też te media liberalne, które do tej pory właściwie były orędownikami raczej miękkiej polityki w stosunku do Ukrainy, nagle przeczytałem krzyk, że oto prezydent Duda to hańba, co robi, że to może zdrada, to nie padło takie sformułowanie, ale kompromitacja, tutaj taki artykuł komentatora, współtwórcy Resetu polsko-rosyjskiego, komentatora Onetu też pod takim tytułem został opublikowany. Absolutnie inaczej te gesty zostały przyjęte w polskiej przestrzeni informacyjnej. Inaczej, wydaje mi się, były przyjmowane przez tych, którzy w tej mszy uczestniczyli, a przecież uczestniczyli w niej obywatele Ukrainy i Polacy, też Polacy mieszkający na Wołyniu.
No z bólem słucham tego, o czym mówi pan redaktor. Nie śledziłam tych wypowiedzi, tych artykułów, bo jestem tu, gdzie trzeba być i robię to, co trzeba i po prostu modlę się. Szkoda, że nie wszyscy tak to rozumieją. Szkoda, że nie widzą tych zmian, jakie zachodzą tu na Ukrainie. A może nie chcą ich zobaczyć. Szkoda, że nie widzą, że na tych wszystkich uroczystościach, meszach, modlitwach, w których uczestniczymy, są przedstawiciele władz ukraińskich, miejscowe władze. Chcą być, chcą uczestniczyć i nie wypierają się już swojej przeszłości. A to jest naprawdę poważny krok w kierunku pojednania. Można machać szabelką, obrażać, krzyczeć, tylko do czego to doprowadzi? Do czego prowadzi tego typu polityka? Czy przez lata mieliśmy politykę prowadzoną na zasadzie niewidzenia tematu, nie wspierania rodzin wołyńskich w upamiętnianiu miejsc, nie stawianiu krzyży, nie prowadzeniu prac, pojedyncze miejsca, małe cmentarze? To można było wcześniej robić. Nie robiono. Kiedy zaczęły blokady po stronie ukraińskiej, wtedy zaczął podnosić się krzyk. Kiedy teraz mamy otwarcie, mamy zrozumienie, jest szansa, duża szansa na pojednanie, znowu pojawiają się środowiska, które próbują to utrudnić. No pytanie, na czyje zlecenie? Przepraszam bardzo, zadam je brutalnie. Komu zależy na tym, by znowu nas skłócić? Komu zależy na tym, byśmy się nie porozumieli? Komu zależy na tym, by nasze dzieci, wnuki nie mogły żyć w normalnych relacjach polsko-ukraińskich jak bracia? Komu? No Moskalom na tym zależy.
Pani marszałek, jeszcze tak może też postawię pytanie, czy w tej pani podróży, pielgrzymce, po tych miejscach, które rzeczywiście najpierw Sowieci, później niepodległa Ukraina, być może starały się schować, ale czy jak pani teraz podróżuje, czy pojawiają się jakieś problemy, jakieś blokady o charakterze administracyjnym, czy czegoś takiego pani doświadcza?
Absolutnie, wręcz przeciwnie, te miejsca są uprzątnięte, jest skoszona trawa, jest przygotowane w miarę, na ile na tych drogach można coś przygotować, dojazd. Kiedy dojeżdżamy, szukamy danego miejsca upamiętnienia, cmentarza, zatrzymujemy się przy mieszkańcach tychże miejscowości, pytamy. Oni z tak dużą życzliwością i troską wskazują na miejsca, prowadzą, jeśli ktoś nie wie, to szuka wśród znajomych informacji. Tego wcześniej naprawdę nie było. Dlaczego nie chcemy dostrzegać właśnie tych bardzo, bardzo pozytywnych zmian? To oczywiście, że sprawiła wojna. To oczywiście, że zadziałała polska pomoc, polskie wsparcie, polska serdeczność, polskie otwarte serca. I to, że Ukraińcy o tym wiedzą, że widzą i że cenią i że dziękują. Ważnym jest to, że to się dzieje, że wracamy do normalnych, przyjaznych relacji, że rozmawiamy, że współuczestniczymy. Ja jestem przekonana w wielkich w tej chwili wydarzeniach, które będą miały wpływ na naszą przyszłość. Od nas zależy, czy tak pozytywną, jak chcemy.
Miejmy nadzieję, wszyscy czekamy na ten gest, na po prostu zniesienie zakazu ekshumacji. Chciałoby się, żeby wydarzyło się to w najbliższych chwilach, godzinach. Być może do tego jutrzejszego symbolicznego dnia. Pani marszałek, ile tych miejsc, do ilu nieistniejących i istniejących miejscowości udało się dotrzeć w czasie tej pielgrzymki?
Panie redaktorze, pielgrzymka się nie zakończyła. Dzisiaj do wieczora jeszcze jedziemy. Nie wiem, do ilu miejsc uda nam się dojechać, ale postaramy się, choć w sposób symboliczny, pojawić się w jak największej, bo oni, mówię, nasi rodacy, którzy tu zginęli tak dramatycznie, po prostu na to czekają.
I czekają bardzo często rzeczywiście na pochówek w poświęconej ziemi. Dziękuję pani marszałek za rozmowę z tego tak ważnego i symbolicznego miejsca.
Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Gosiewska była naszym gościem przez łącza internetowe, bo pani marszałek jest na Wołyniu, w tym momencie w Kisielinie, miejscu bardzo symbolicznym, związanym z tragedią, z mordami ukraińskich nacjonalistów w 1943 roku. Jutro będziemy wspominać 80. rocznicę tej tragedii, tak zwanej Krwawej Niedzieli. Cały czas nawiązujemy do tych wydarzeń z wczorajszego dnia, z katedry świętych apostołów Piotra i Pawła. po modlitwie i po mszy miałem okazję rozmowy z osobą, która od lat walczy o upamiętnienia. Jest osobą, która doprowadziła do upamiętnień w Ostrówkach, tym miejscu też, które tak często pojawia się w ostatnich dniach w przestrzeni publicznej w Ostrówkach. Premier Mateusz Morawiecki postawił drewniany krzyż w polu, tam gdzie kiedyś istniała polska wieś, chociaż akurat tam jest cmentarz i jest upamiętnienie ofiar pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Ale pytałem się o te refleksje po wczorajszej modlitwie i mszy pana doktora Leona Popka. Czy ten gest, którego dzisiaj byliśmy świadkiem, to jest spełnienie naszych oczekiwań? Czy to jest jeden z kroków na tej drodze naszych oczekiwań?
Ja myślę, że to jest jeden z kroków, bardzo ważnych kroków. I teraz za tym wszystkim powinny pójść jak najszybciej działania. Działania konkretne, to znaczy poszukiwania, ekshumacje i godny pochówek. I myślę, że tak jak tutaj wszyscy jesteśmy, tego oczekujemy.
Dzisiaj nie padły takie słowa, a jaka jest perspektywa tego naszego oczekiwania? Kiedy to powinno się wydarzyć? Jak długo jeszcze możemy na to czekać?
To znaczy już w tej chwili są prowadzone poszukiwania mające na celu ekshumację w miejscowości Późniki. Ale to na razie póki co to jest tylko jedno pozwolenie na jedną miejscowość. My mamy tych miejsc setki, jeżeli nie tysiące, bo co najmniej 1000 miejscowości zniknęło ze współczesnej mapy Ukrainy. Tam są doły śmierci, tam leżą Polacy. Mamy przecież ponad 90% zamordowanych tylko na Wołyniu. Z tej liczby około 60 tysięcy w dalszym ciągu leżą w dołach śmierci. To nie będzie łatwe, bo odeszli już świadkowie. Te poszukiwania będą dotyczyć miejsc. To są pola, to są lasy, to są bagna, łąki. To nie będzie łatwe.
Ten argument, że teraz nie można prowadzić poszukiwań, że to nie jest właściwy czas, bo trwa wojna, a w jaki sposób usprawiedliwia działania strony ukraińskiej?
Nie, nie ma usprawiedliwienia, bo ja to słyszę od 30 lat, że to nie jest właściwy czas. Na początku były inne argumenty, zawsze są jakieś problemy gospodarcze, polityczne, teraz jest wojna. Rozumiemy to, ale myślę, że przy dobrej woli i nawet to, co słyszymy od kilku dni, ja myślę, że te prace trzeba prowadzić. Te prace, one są złożone. To nie jest tak, że wyjeżdża ekipa w teren i jedno kopnięcie szpadlem i znajduje. Nieraz tylko te 10-15% poszukiwań kończy się sukcesem. Przed nami olbrzymie takie wyzwanie logistyczne. Trzeba mieć zgody, trzeba przygotować te miejsca, kwerendy w archiwach, zgromadzenie map, relacji świadków, pozwolenia różne. Miejsca trzeba też przygotować, trzeba nieraz wykarczować. I najlepszą porą na szukanie, na ekshumację, to jest wczesna wiosna, gdy nie ma roślinności, gdy nie musimy walczyć tak jak teraz w Późnikach, karczować po prostu dżunglę i dopiero móc jakoś tam wejść. Ale w dalszym ciągu, prawda, nie widać granic cmentarza, mogił, zarysu. Najlepiej wczesna wiosna albo późna jesień.
Te słowa doktora Leona Popka pokazują też, że ten proces też związany z ekshumacjami, z poszukiwaniem, na pewno nie zakończy się jednym gestem. To na pewno będzie trwać i ci, którzy mają złą wolę, będą go wykorzystywać do tego, by budować napięcia w naszych relacjach. Ale to też jest czas, który my możemy wykorzystać do tego, by budować zrozumienie wśród Ukrainy, bo przecież chyba z Ukrainą nie chcemy walczyć. I o tym opowiadał dzisiaj na naszej antenie Rafał Dzięciołowski, prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej, który wczoraj brał udział w tym akcie, jednym z wielu na drodze do pojednania, który odbył się w katedrze w Łódzku. Posłuchajmy prezesa.
Moim zdaniem my powinniśmy być przygotowani, myśleć o tym w ten sposób, że to jest długi proces dojścia, w którym bardzo pomocne, potrzebne, nie chcę tego instrumentalizować, ale jeżeli mówimy o pewnej technice politycznej dochodzenia do tego, to bardzo potrzebne są cmentarze. Bardzo potrzebne jest unaocznienie Ukraińcom skali ofiar i bardzo potrzebne jest pokazanie tego w sposób naoczny, ponieważ w Ukrainie nie ma świadomości tej zbrodni. I on tej świadomości nie może być, ponieważ w czasach sowieckich to nie było pokazywane, a w latach późniejszych było mistyfikowane. Natomiast jest pełna świadomość tego, że Polska jest dzisiaj niezbędnym dla Ukrainy partnerem, koniecznym do tego, by Ukraina przetrwała, i w związku z tym ta wola i warunki emocjonalne do porozumienia są spełnione. Po drugie, chciałbym jeszcze powiedzieć, że wydaje mi się, że jeżeli już mamy tak opowiadać o pewnej technice politycznej, to naszym sposobem na rozwiązanie problemu Wołynia powinno być wygenerowanie dialogu ukraińsko-ukraińskiego. Spójrzmy na inne problematyczne spory o charakterze międzynarodowym. Wtedy, kiedy głos przychodzi do Polski z zagranicy, z reguły społeczeństwo reaguje instynktownie, zamykając się na ten głos. Nawet amerykańskie interwencje zawsze wywoływały taki efekt solidarnościowego odrzucenia. Co oni nam będą mówić? Jesteśmy w swoim państwie i będziemy rządzili się po swojemu. Nawet jeżeli mówił to nam nasz najważniejszy i największy sojusznik, gwarant naszego bezpieczeństwa, Stany Zjednoczone. Przypomnijmy sobie interwencję pani ambasador Mosbacher, czy ostatnio chyba Antonego Blinkena, prawda? Od razu była reakcja taka. Oni nie mają prawa nam niczego narzucać. Technika, którą proponują zeloci wołyńscy, to znaczy narzucimy Ukraińcom nasze potępienie moralne, a oni to przyjmą z pokorą, będzie równie nieskuteczna jak próby ingerencji w sprawy polskie. Musimy doprowadzić proces przemian świadomości wśród Ukraińców do pozytywnego finału. I ten, żeby to osiągnąć, trzeba wygenerować dialog ukraińsko-ukraiński, a nie polsko-ukraiński, bo on może nie przynieść rezultatu.
Dzisiaj w Poranku Wnet tak mówił prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej Rafał Dzięciołowski. Jutro w Wilnie rozpoczyna się szczyt NATO, a w Łódzku, oprócz tych spraw dotyczących pamięci historycznej, wiemy, że nasi prezydenci o szczycie NATO też rozmawiali. Profesor Walenty Baluk z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie opowiedział nam o ukraińskich szansach na otrzymanie zaproszenia do NATO podczas szczytu w Wilnie oraz o tym, co Ukraina może na tym szczycie zyskać.
Oczywiście, panie redaktorze, znana jest piosenka "Do tego trzeba dwojga". Ukraina nie od dziś oczekuje na zaproszenie do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. Co najmniej od 2008 roku Ukraina czeka na plan na rzecz członkostwa. A zatem po pełnoskalowej inwazji Rosji wobec Ukrainy również większość państw Sojuszu Północnoatlantyckiego inaczej spogląda na kwestię członkostwa Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim. A zatem jaka jest właśnie główna przeszkoda? Przeszkoda właśnie, z którą boryka się obecnie Ukraina i cała Europa, cały cywilizowany świat, to jest wojna Rosji wobec Ukrainy, to jest agresja. A zatem główną przeszkodą, wydaje się, na dzień dzisiejszy jest trwająca wojna. Natomiast co na dzień dzisiejszy państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego wobec Ukrainy, dzielnie broniącej się w wojnie przeciwko Rosji, mogą uczynić? Mogą zagwarantować, że po zakończeniu wojny Ukraina zostanie członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Natomiast w okresie przejściowym Ukraina powinna uzyskać gwarancje, twarde gwarancje bezpieczeństwa, ponieważ trzeba wziąć pod uwagę także działania samej Federacji Rosyjskiej, które mogą wskazywać na to, że Rosja będzie dążyła do zamrożenia konfliktu.
Czy myśli pan, że to jest realne, że Ukraina uzyska takie gwarancje i że uzyska zapowiedź członkostwa w sojuszu po zakończeniu wojny?
Przynajmniej wielu ekspertów, a także polityków państw Europy Zachodniej czy Sojuszu Północnoatlantyckiego mówią o tym. Ta kwestia jest omawiana, poruszana. A zatem pytanie, czy Ukraina jest zwodzona, czy rzeczywiście to jest właściwy moment, żeby szeroko otworzyć drzwi nie tylko w postaci deklaracji, ale rzeczywiście przedstawić konkretny plan na rzecz członkostwa Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim, a także gwarancje bezpieczeństwa, ponieważ Ukraina jest przedmurzem Europy. I dzisiaj widzimy, że Ukraina dzielnie broni nie tylko swojej niepodległości, ale także bezpieczeństwa państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, szczególnie wschodniej flanki NATO.
mówił profesor Walenty Baluk w rozmowie z Piotrem Mateuszem Bobołowiczem. Temat szczytu NATO, oczywiście będziemy o nim opowiadali też jutro, wykorzystując korespondencję Piotra Mateusza Bobołowicza, ale powrócimy do tematu Krwawej Niedzieli. Jutro gościem w poranku wnet będzie profesor Grzegorz Motyka. To ostatni temat w raporcie z Kijowa. Kuba Duszak już jest w studiu, za chwilę wiadomości. Żegna się Paweł Bobołowicz. Do usłyszenia.
Raport z Kijowa.